Już nie tylko rozpoczynamy nowy rok, ale rozpoczęliśmy. A wczoraj widziałem się z pewną osobą po raz pierwszy w tym roku i tak nie wiedziałem, co powiedzieć, i nagle tak wyszło mi z ust szczęśliwego nowego roku. I ta osoba tak popatrzyła, że to już niby jest tyle dni w nowym roku, ale ja mówię, pierwszy raz się widzimy w tym roku, to szczęśliwego nowego roku. I jest to moment teraz, chyba 3-4 tygodnie już w głębi nowego roku jesteśmy, że często postanowienia, które ludzie poczynili, albo cieszymy się, że realizujemy je, albo niektórzy się zniechęcają i mówią, a jednak nie wyszło mi, wychodzi mi tak samo, albo nie wychodzi mi jak innymi laty. Niektóre jakieś tam informacje, niektórzy się fatygują, żeby jakieś statystyki uczynić. Prawdopodobnie te obietnice i postanowienia rodzaju słomianego zapału trwają 2-3 tygodnie. Także jak rozmyślałem i modliłem się o jakieś słowo na dzień dzisiejszy, bo jak mamy serię, to wiadomo, co się głosi, nie rozpoczęliśmy jeszcze żadnej serii, jakie by słowo dzisiaj było stosowne, jakie Pan by miał słowo dla nas, i wierzę ku posileniu, ku pocieszeniu. A pojawiło się takie pytanie w moim sercu, co robisz, kiedy masz dół? No, kilka osób ma dół chyba, albo znacie kilka osób, które może mają. Co robisz, kiedy masz dół? I od czasu do czasu każdy z nas ma taki dół psychiczny, fizyczny albo duchowy. I wtedy nic nam się nie chce. Nieprawda. Jedną rzecz nam się chce. A chce nam się machnąć ręką, porzucić, zrezygnować, powiedzieć, to nie warte, po co w ogóle się starać. Ach, nie będę tego robił. I niestety wiele osób dokładnie to robi. Rezygnują. I wtedy mamy nieodwracalne straty. Mamy niedokonaną, niedokończoną pracę. Mamy rozbite małżeństwa, rozbite rodziny. Mamy niezdobyte wykształcenia. Mamy cele nieosiągnięte i zadania niewykonane, niedokończone. Postacie biblijne, które znamy z różnych osiągnięć, z ludzi, którzy dokonali wielkich rzeczy, także przechodzili chwile takie w życiu, kiedy mieli wielkie doły. I co? I za każdym razem, we właściwym czasie, Bóg przychodził im z pomocą. I wtedy te doły przyczyniały się do tego, że jeszcze bardziej znamy te osoby z reputacji dokonań, osiągnięć. Ale nie mylmy się, że ci ludzie nie przechodzili dołów takich samych jak i my. W liście Jakuba, jeżeli macie Biblię, otwórzcie, w liście Jakuba mamy takie słowa w 5 rozdziale, w 17 wersecie: Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. A Eliasza znamy z różnego rodzaju osiągnięć. Ja na przykład znam Eliasza z tego, że został wzięty żywcem do nieba. Nikt inny żywy nie wstąpił do nieba. Eliasz. Jest napisane Enoch, zabrał go Bóg. Ale o Eliaszu jest wyraźnie napisane, że żywy wstąpił do nieba. Ale był człowiekiem podobnym do nas. Inne tłumaczenia specyficzniej to i wyraźnie to ujmują. Eliasz był człowiekiem z podobnymi słabościami jak i my. Takim samym jak my. Eliasz potrafił rozdzielić wody Jordanu. Eliasz potrafił udowodnić całemu narodowi izraelskiemu, że Bóg, Pan, Jahwe czy Jahwe jest prawdziwym Bogiem, a nie Baal. I rzucił wyzwanie prorokom Baala i mówił: oto ołtarz, ja zbuduję swój, wy zbudujcie swój. I będziemy się modlić każdy o swojego Boga, i którego Bóg odpowie ogniem i przyjmie ofiarę, ten będzie prawdziwym Bogiem. I prorocy Baala, jest napisane, że modlili się długo. Skonfrontujcie swoje religijne przekonania co myślimy, kiedy ktoś się długo modli? Że jest człowiekiem modlitwy, prawda? Co myślimy, jak się ktoś głośno modli? I nie myślcie, że ja mówię, że to jest złe. To nie jest złe. Tylko chciałbym, żebyście zobaczyli różnicę. Oni się modlili długo, się modlili głośno, modlili się z pasją do tego stopnia, że brali noże i kroili swoje własne ciała. A Eliasz stał i Pismo mówi, że śmiał się. W czasie modlitwy, ich modlitwy. I mówi, krzyczcie głośniej, bo może Bogu się zdrzemnęło, już stary może jest. Kto z was studiuje dogłębiej Pismo Święte i lubi się dogrzebywać naprawdę, co tam było powiedziane? Angielska Biblia, Living Bible, albo ja, jeżeli czytacie też po angielsku, Living Bible, i tam, ja to sprawdziłem też w oryginale, Eliasz nawet rzucił, wręcz obraził ich uczucia religijne i dosłownie, jak mi nie wierzycie, zaglądnijcie do Biblii Living Bible i tam zobaczycie, że ja tego nie wymyślał, że on krzyczał do nich, wołajcie głośniej, bo może śpi, wołajcie głośniej, bo może poszedł i siedzi w ubikacji. Dosłownie tak jest tam napisane. I kiedy przyszedł moment, że on się zaczął modlić, wzniósł oczy do nieba i mówi, Panie, sprawdź dzisiaj nie dla mojej chwały, ale żeby ci ludzie zobaczyli, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem, sprowadź ogień z nieba i przyjmij tą ofiarę. Jest napisane, że zanim to się stało, jeszcze wodą kazał im oblać całą tą ofiarę, żeby nie było, że jakieś iluzje, sztuczki, i nagle Bóg odpowiedział ogniem. Jest napisane, że naród wtedy padł na twarz swoją i wyznał, prawdziwie Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. I po takim wielkim zwycięstwie Eliasz nagle słyszy, że żona króla Achaba postanawia, no, Eliasz zapędził się w swojej gorliwości i wymordował wszystkich, którzy tam byli, proroków Baala. I kiedy królowa, żona króla Achaba, wściekła się na niego za to i mówi, dzisiaj zażądam twojego życia z mojej ręki. I Eliasz uciekł, schował się i jest napisane, że popadł w taką depresję, że życzył sobie śmierci. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie do 19 rozdziału Księgi Królewskiej, 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej i tam mamy w 4 wersecie napisane, sam zaś poszedł Eliasz na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Popadł w taką depresję, że modlił się, aby Bóg zabrał go, aby Bóg go zabrał z tego świata, życzył sobie śmierci. A więc mamy takiego człowieka, który takie osiągnięcia miał, nagle popada w depresję, ma dół, ma wszystkiego dosyć, życzy sobie śmierci. Spójrzmy na innego człowieka, na Mojżesza. W 4 Księga Mojżeszowa mamy tam opisaną historię, że kiedy Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu i pokonał Faraona i cała armia Faraona jest zatopiona i wielkie osiągnięcia typu plagi na cały Egipt przez, no, że tak powiem, klątwy wypowiadane przez Mojżesza za Bożym poleceniem. Takie osiągnięcia. Mojżesz, najlepszy lider wszechczasów. Przychodzi moment, 11 rozdział, 11 werset. I rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? A ludzie zaczęli narzekać i szemrać, że lepiej im było w Egipcie. Czy ja począłem ten lud? Zauważcie, co Mojżesz do Boga mówi. Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu ludowi, gdyż biadają wobec mnie, mówiąc, daj nam mięsa, abyśmy mogli jeść. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w Zauważcie, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to zabij mnie teraz, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Mojżesz, niesamowite dokonania, przychodzi moment dół. Dół psychiczny, fizyczny i duchowy. Zabij mnie. Miałeś kiedykolwiek taki dół? Niektórzy nie, pewnie niektórzy tak. Mamy następcę Mojżesza, Jozuego, generał armii izraelskiej, następca Mojżesza, któremu Bóg złożył obietnicę, bądź odważny, a w księdze Jozuego, 7 rozdział, mamy zapisane takie słowa, a 6 werset. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię. Znamy go z tego, że zdobył Jerycho. Plądrował wrogów. Nikt nie mógł mu się oprzeć i nagle ponoszą klęskę pod miastem Aj. I wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora. On i starsi izraelscy i sypali proch na swoje głowy. I rzekł Jozue: ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę, obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu? Jak już lider zaczyna takie rzeczy mówić, to już jest niedobrze. O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi i zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego Twego imienia? Taki zdołowany był, że nawet Boga nie widział jako Boga Wszechmogącego i się martwi, co Bóg zrobi w swojej obronie. Co Ty zrobisz w sprawie swojego imienia? A Pan rzekł do Jozuego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Zatrzymajmy się tu. Następny człowiek, który ma dół. Inny człowiek, Hiob. 3 rozdział, 3 werset księgi Hioba mówi, że Hiob życzył sobie śmierci. Aż do dnia, kiedy Bóg przyszedł do niego i mówi: kajam się w popiele i odwołuję swoje słowa. Do niektórych z tych postaci wrócimy, ale przejdźmy do Nowego Testamentu i tam również mamy opisanego człowieka w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. W Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale i pierwszych 11 wersetów. Mamy jedną z podróży, prawdopodobnie to jest druga podróż misyjna Pawła. I Paweł znajduje się w Koryncie. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. I tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżyli się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę moją, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. Zauważcie, jaki opór, jakie zniechęcenie. Paweł jest powołany, uzdrawiał ludzi, jest namaszczony, posłany wyraźnie. Nikt się nie nawraca. Nikt. Totalny opór, fiasko, klęska. Po co w ogóle to wszystko? I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka, 7 werset, imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. I także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. Zauważcie, w jednym miejscu, w synagodze, totalny beton, ludzie nie przyjmują, ziarno pada na betonową glebę, nie przyjmuje się, tak jakby się nic nie działo. I nagle Bóg przenosi go w inne miejsce, gdzie człowiek, Kryspus, nawraca się z całą swoją rodziną i przyjmuje chrzest. I jest to moment, gdzie Pawłowi to nie wystarcza. Wiesz, Paweł mógł powiedzieć: no dobrze, Panie, jedna rodzina się nawróciła, ale gdzie te setki, tysiące ludzi, którzy powinni się nawrócić? Jest zniechęcony, jest przestraszony. I 9 werset, zauważcie, co Bóg robi. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt się nie targnie na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. Bóg przewidywał, że Paweł zrobiłby dokładnie to samo, co wcześniej w Koryncie. machnąłby ręką, strzepałby proch ze swoich butów i powiedział: powiedziałem wam, co miałem, głosiłem wam Ewangelię, ja jestem czysty, krew wasza na waszą głowę i na was samych, ja odchodzę do innych ludzi. Zrezygnował jak gdyby z jednego środowiska na konto drugiego środowiska. Gdyby tam ludzie przestali się nawracać, Paweł prawdopodobnie by zrezygnował i poszedł dalej. Ale Bóg nie chciał, żeby Paweł kolekcjonował sobie doświadczenie od fiaska do fiaska, od depresji do depresji, od dołu do dołu. I nie jest to plan Boży ani dla ciebie, ani dla mnie. I dlatego Bóg podaje takie trzy rzeczy Pawłowi w tym nocnym widzeniu. Ażeby przestał patrzeć na okoliczności, a zaczął szukać oparcia w Bogu. Po pierwsze, zauważcie 9 i 10 werset. Rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się. Dlaczego nie bój się? Początek 10 wersetu: bo ja jestem z tobą. Jeżeli przechodzisz przez dół, jakikolwiek dół, to co ja ci dzisiaj mogę powiedzieć, to co Bóg dzisiaj do nas mówi, to nie bój się, bo jestem z tobą. Teraz dla ludzi, którzy nie znają Boga, a to może brzmieć jak pusta obietnica. Co z tego, że Bóg jest ze mną, kiedy mam takie i takie okoliczności? Bóg nie gwarantuje nam okoliczności w życiu, ale gwarantuje nam swoją obecność. Jest kilka wspaniałych obietnic w Słowie Bożym, które gwarantują Bożą obecność w naszym życiu. Jest pytanie, co wolisz? Sprzyjające okoliczności, czy Boga, który nigdy cię nie opuści, nigdy cię nie porzuci w dobrych albo i złych okolicznościach? List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 5 i 6 werset, mówi coś takiego: niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem Bóg powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek. Zauważcie, co Bóg obiecuje: nie porzucę cię i nie opuszczę. Daję Pawłowi obietnicę, że nawet tam w Koryncie, gdzie ci Żydzi się sprzeciwiali i nie przyjmowali twojego słowa i grozili ci życiem, nie bój się, bo ja jestem z tobą i cię nie porzucę i cię nie opuszczę. Psalm 23, Dawid pisze, niby król, który ma obstawę swoją, zauważcie, nie mówi: nie boję się niczego, bo mam obstawę i wartę 24 godziny na dobę. Nie, mówi: Pan jest pasterzem moim i z tego powodu niczego mi nie braknie. Będzie mnie karmił, na niwach zielonych pasie mnie, do wód spokojnych prowadzi mnie. I w pewnym momencie mówi: choćbym wszedł doliną cienia i śmierci, zła się nie ulęknę, bo wojska moje są... Nie, bo Ty jesteś ze mną, bo Ty jesteś ze mną. Dawid wiedział, kim Bóg jest i że obecność Jego jest wystarczająca. W Księdze Izajasza, dla zaoszczędzenia czasu, od razu nie będę czekał, a znajdziecie, w Księdze Izajasza 41 rozdział 10 werset mówi tak: nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Jest to moment, kiedy Izrael jest bardzo słaby. I wrogowie nastają. I naród zaczyna bać się. I przez Izajasza Bóg do nich mówi: nie bój się, bo jestem z tobą. 12 werset. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: nie bój się, ja cię wspomogę. Kochani, jeżeli nigdy nie doświadczyliśmy, co to znaczy mieć Boga po swojej stronie? Szkoda, że niektórzy nie są na tyle śmiali, ażeby dzielić się świadectwami, ale w ciągu tygodnia modlitwy słyszałem 2 świadectwa ludzi z tego kościoła i mam nadzieję, że jednego dnia podzielą się tym, że nie mieli wpływu na nic i myśleli, że nastąpi totalne fiasko w ich życiu, które doprowadzi do rozbicia rodziny, jak również do totalnego bankructwa.
I osoba mi mówi, wiesz co? Modliłam się, bo nie wiedziałam, co zrobić. Wszystkie prawa, wszystkie naciski i bardzo wpływowi ludzie w tym mieście byli przeciwko mnie. Modliłam się. I powiedziałam, Panie, Ty jesteś ze mną. I wiesz co, mówi do mnie, zanim dzień minął, wszystko zostało obrócone przeciwko nim, a ja mogę dalej spokojnie żyć. Tylko tyle mogę powiedzieć z tego świadectwa. I sobie pomyślałem, jakże lepiej jest mieć Boga po swojej stronie, aniżeli całe skarby, które w każdej chwili mogą być nam zabrane. Bóg jest tym, który daje nam środki i skarby. I On mówi, niech życie będzie wolne od chciwości, gdyż Bóg nas nie opuści. To znaczy, że dopóki Bóg jest w naszym życiu, będzie nas zaopatrzał w to, co jest nam potrzebne. A więc nie bój się, bo jestem z tobą. Dalej. Mówi do Pawła, nie bój się, bo cię ochronię. 10. werset. Nie bój się, nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Paweł bał się, ale nie bój się, nikt cię nie targnie na ciebie. 43 rozdział Izajasza, 1 i 2 werset mówi tak. Lecz teraz, tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem. Moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, i to, kochanie, takie wody, wiecie, rwiste, wartkie wody. Będę z tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją cię, a gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Różne okoliczności mogą być. Zdrowie może się chwiać. Praca, ekonomia. Cokolwiek sprawia, że czujemy się niebezpiecznie. A być może wrogów mamy. Być może są ludzie, którzy nam się odgrażają. Bóg mówi, nie bój się, bo cię ochronię. Ja będę twoją ochroną. Cóż może uczynić mi człowiek, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, tak jest napisane. A więc możemy ufać Bogu, że będzie nas chronił. Różnego rodzaju choroby panują. Bóg jest tym, który nas chroni. Psalm 91 mówi o tym, choćby po jednej stronie twojej padło 1000, a po drugiej stronie 10 000, zaraza nie zbliży się do namiotu twego, bo będę chronił cię swoimi skrzydłami. Chyba, że nie jesteśmy świadomi tego, że nasze poczucie bezpieczeństwa jest tak bardzo kruche. Jeżeli myślisz, nie chcę dzisiaj nikomu spędzać snu z oczu, jeżeli myślisz, że to zamknięcie drzwi w twoim domu jest ochroną albo ten alarm, to się bardzo mylisz. Wystarczy tylko wejść na informacje różnych kronik policyjnych i dowiesz się, że te zamki nic nie znaczą, jeżeli ktoś chce ci krzywdę zrobić. Co to jest rozbić szybę? Co to jest komuś podpalić dom? Co to jest bombę podłożyć pod czyjś samochód, kiedy sam włączasz samochód? Jeżeli ktoś chce ci krzywdę zrobić. I są ludzie, którzy nagle panikują i nie wiedzą, co robić i nagle popadają w depresję z tego powodu. Ja nie wiem. Ja zamykam drzwi, kiedy pamiętam, ale często nie pamiętam. Nie dlatego, że jestem lekceważący w tym, ale dlatego, że wiem, że jeżeli Pan miasta nie upilnuje, jest napisane, na próżno trudzą się stróże. Jeżeli Pan miasta nie zbuduje, na próżno trudzą się budowniczowie. Dziwni są ludzie, którzy myślą, że życie ich jest w ich własnych rękach i potrafią je budować. I czasem rozmawiam z ludźmi nawet tego kościoła, którzy słuchają Słowa Bożego, a ciągle widzę, mają przekonanie, że jednak Słowo Boże Słowem Bożym, ale my tu swoje życie musimy sami budować, bo życie jest twarde. Jak szybko się wszystko może zmienić. Wróciliśmy w sobotę z naszego urlopu. Nie wiem, czy to urlop, choć sobie przypominam, że wiele lat temu
Jak byłem z żoną na Bahamas, to chyba coś podobnego miałem, że nawet udałem się z tym do lekarza, ale tym razem wczoraj, a w zasadzie w poniedziałek wieczorem, nagle przyuważyłem na swojej skórze takie plamki, a później takie jakieś bąble zaczęły mi wyskakiwać i jak podrapałem, takie czerwone i coraz więcej tego było, ale się tym nie przejmowałem, usnąłem, rano się obudziłem i niby to znikło, ale pod koniec dnia wczoraj nagle już miałem takie wielkie, czerwone, aż takie zgrubienia, prawie pęcherze po całym ciele. Jak pokazałem to swojej rodzinie, swoim dzieciom i żonie, to oni wszyscy odstąpili, myśleli, że jakaś choroba zakaźna, nie? Co się stało? I powiem wam, że aż się nie mogłem ruszać. To już nie tylko swędzenie było, ale aż piekące jak ogień to było. I Sara, pierwszy odruch, musimy cię na pogotowie wziąć. Nie? Ja mówię, wiesz co, to chyba jest tylko uczulenie, nie wiem na co. Także udaliśmy się do apteki, kupiliśmy ten Benadryl, który zacząłem brać poprzez noc i dzisiaj rano wszystko zeszło. Ale sobie pomyślałem, dobrze, no, Benadryl, Benadrylem, ale ja nie wiem, jeżeli to coś było poważnego i Bóg by nie stanął po mojej stronie, człowiek jest zdrowy, zdrowy i nagle kilka sekund wszystko się zmienia, cały człowiek pokryty jest w czymś i gdyby to miało mi nie zejść do końca życia, jak wielka tragedia. Wy byście się bali ze mną witać. Ja bym sam sobie ręki nie podał wtedy. I powiem wam, że kiedy dzisiaj rano się obudziłem i na swoim ciele nie znalazłem ani śladu tego, znaczy biorę ciągle dzisiaj jeszcze, bo to przynajmniej 2-3 dni trzeba brać, żeby nie wróciło, powiedziałem, Panie, dzięki Ci, że jeżeli się mnie dotknąłeś i uzdrowiłeś, dziękuję Ci. A jeżeli stworzyłeś moje ciało w taki sposób właśnie, że ono potrafi zwalczyć wszelkiego rodzaju alergie, to Ci również dziękuję, ponieważ gdybyś Ty za tym nie stał, to już koniec wszystkiego, planów. Nie da się funkcjonować czymś takim. Niby taka drobiazga. Nie wiem, czy wiecie, że katar jest nieuleczalną chorobą. Nie ma lekarstwa na katar. Tak bardzo jak medycyna poszła do przodu, niektórzy ludzie tego nie wiedzą. Nie ma lekarstwa na katar. Gdyby nie twój organizm, który jest w stanie sam zwalczyć katar, zapytajcie się lekarza, czy jest lekarstwo na katar. Nie ma. To są tylko symptomatyczne leczenie, które odtyka nos, ale dalej masz katar. Katar jest nieuleczalny, chyba że twój organizm jest w stanie to zwalczyć. A kto dał ci zdolność do tego? Zobaczcie, za ile rzeczy możemy Bogu dziękować. Bóg mówi, nie bój się, jestem z tobą i ochronię cię przed wszelakim złem. I trzecia prawda, nie bój się, bo nie jesteś sam. Zauważcie, tutaj Bóg mówi do Pawła, nie bój się, mam bowiem wiele ludzi w tym mieście. Ty nawet, Pawle, nie wiesz. Historia nam podaje, że było kilkaset domowych kościołów w Koryncie. Dlatego, że tam było takie prześladowanie, że nie można było tak publicznie się chrześcijanom zbierać, więc oni mieli takie domowe kościoły, jak myśmy mieli spotkania modlitewne w domach. I o wszystkich Paweł nie wiedział. I nagle on myślał, że on jest sam. A Bóg mówi, nie bój się, bo mam mnóstwo ludzi w tym mieście, mnóstwo moich ludzi, którzy będą cię chronili, którzy wystąpią w twojej sprawie. I wróćmy na chwilę do dwóch ludzi. Do dwóch ludzi. Kiedy Mojżesz narzekał do Boga, że już nie może sam unieść ciężaru tego ludu, otwórzmy z powrotem 4 Księgę Mojżeszową, 11 rozdział, i mówi, już nie dam rady tego narzekania, tego ciężaru, i do Boga ma pretensje, i mówi, czy ja stworzyłem, czy ja począłem ten lud, to są twoi ludzie, dlaczego ja mam ich nieść na swoich barkach? Tak się poczuł Mojżesz. I 16 i 17 werset. Rzekł Pan do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywieź ich do namiotu zgromadzenia. Niech tam staną wraz z tobą. Ja zaś wstąpię i będę tam mówił z tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie i włożę w nich i nieść będą wraz z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nieść. Zauważcie, co Bóg robi do zdołowanego, zdepresowanego Mojżesza. Mojżeszu, zbierz 70 mężczyzn, którym ufasz i zobacz, co z nimi zrobię. Z tych rozleniwionych facetów, którym nic nie, na niczym nie zależało, włożę nieco z ducha, który jest w tobie. Jaki był duch w Mojżeszu? To był duch troski o naród. Pasji o drugich ludzi. Kiedy Egipcjanin bił drugiego Żyda w niewoli egipskiej, wiecie, co Mojżesz zrobił z tym Egipcjaninem? Zabił go. Takiego miał ducha Mojżesz, gdyż tak bardzo mu zależało na narodzie. O, jak ja to przeczytałem, mówię, Panie, to jest do mnie. Bo w tym roku to jest to, co robi z naszymi mężczyznami. Nasi mężczyźni się przebudzają, zaczynają się troszczyć o Kościół, o drugich ludzi, o biednych, powstają różnego rodzaju służby, dzwonią do mnie we dnie i w nocy i mówią, pastorze, zauważcie, to jest to, co Bóg robi. 18 werset, a do ludu powiesz, oczyście się na jutro, a będziecie jeść mięso, gdyż biadaliście przed Panem. Nie tylko, że nagle Mojżesz nie musi martwić się, jak nakarmi tych ludzi, ale nagle będzie 70 takich Mojżeszów, jak oryginalny Mojżesz. Klonowanie nastąpi. Już nie będziesz sam. A Eliasz? Pierwsza Królewska, 19 rozdział. Byliśmy tam przed chwilą. 14 i 18 werset. A on odpowiedział do Boga, kiedy Bóg go pyta, czemu jesteś taki zdołowany? On mówi tak, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie Izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam. Lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. I nagle 18 werset, Bóg mówi do niego tak, zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych, wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Nagle Eliasz dowiaduje się, że jeszcze jest 7000 mężczyzn takich jak on, którzy nie poszli na kompromis. Ja tego nie rozumiem, dlaczego Eliasz nie wiedział w ogóle o tym. Ale Bóg mu przypomina, że nie jest sam. Jeżeli masz dół, albo jeżeli przechodzisz przez dół, najgorszą rzeczą, którą możesz uczynić, to podejmować decyzję w tym czasie. Decyzję zrezygnowania, porzucenia jakichkolwiek zmian. Doły i trudności nie są po to, aby podejmować decyzje. One są po to, żeby je przetrwać i wyjść z drugiej strony umocnionym. I zauważcie, że Bóg, tak jak nie zawiódł Mojżesza, Jozłego, Eliasza, Hioba, Pawła, tak samo i nie zawiedzie ciebie. Przyjdzie do ciebie z właściwym słowem, z właściwą obietnicą, tak jak już dzisiaj Bóg mówi do ciebie i do mnie te trzy rzeczy. Nie bój się, bo jestem z tobą. Nie bój się, ochronię cię, nic złego ci się nie stanie. I nie bój się, bo nie jesteś sam. Nie tylko, że ja jestem z tobą, ale jeszcze mam wielu ludzi, którzy ci pomogą. Nawet nie będziesz wiedział kiedy. Zdarzyło ci się kiedykolwiek w trudności, że nagle ktoś zjawił się ni stąd, ni zowąd, zadzwonił, pojawił się, z właściwą odpowiedzią, pomocą, zachętą, wziął cię za rękę, cię poprowadził. Doświadczyliście kiedykolwiek, że Bóg ma nieograniczone środki pomocy, ażeby wyprowadzić nas z takiego dołu. Ja nie wiem, jakie to może mieć znaczenie dzisiaj dla ciebie, ponieważ często te słowa łatwiej nam się słucha, kiedy nie jesteśmy w dole. Ale kiedy jesteśmy w dole, myślimy, łatwo ci się mówi o tych, o których myślimy, że nie są w dole. Właśnie dzisiaj do ciebie jest to słowo. Pozwólcie, że się podzielę jeszcze jedną sytuacją. Jest człowiek w naszym kościele, o którego chciałbym, abyście się modlili, ponieważ obraził się na Boga. Usłyszał słowo, że Bogu należy ufać, że Bóg jest dobry, żeby się nie troszczyć. Dwie niedziele temu było. I nagle jeden z jego przyjaciół, jeszcze w produktywnym wieku, zszedł z tego świata i zostawił młodą wdowę z dwójką małych dzieci. I ten człowiek z naszego kościoła nie może sobie z tym poradzić. I mówi, ty pastorze, mówiłeś, że Bóg jest dobry i że Bóg rozwiąże sytuację, a on wziął się i umarł. I została żona z dziećmi. I człowiek ten nie jest w stanie zobaczyć, że Bóg coś wie, Bóg coś widzi ponad tym wszystkim i że to nie są jedyni ludzie, tylko tysiące, setki tysięcy ludzi schodzi z tego świata codziennie. Akurat ci ludzie byli bliscy jego sercu. I że nie wolno nam budować naszego zaufania na okolicznościach. Jeżeli ten człowiek by nie umarł, Bóg jest warty, aby mu ufać.
ale ten człowiek umarł, Bóg jest niewarty, żeby mu ufać. Zobaczcie, jaki niebezpieczny fundament. Możemy się zdołować, możemy się rozczarować, możemy poczuć się zranieni, mieć pytania, ale jeżeli okoliczności stają się fundamentem naszej wiary, wtedy jesteśmy skazani właśnie na taką huśtawkę. Dlatego proszę was, pamiętajcie w modlitwie tą osobę, gdyż wierzę, że nie tylko w tym wszystkim Bóg będzie miał opiekę nad tą kobietą z tymi dziećmi, ale także być może nauczy tą osobę czegoś, aby ta osoba pogrążona w rozczarowaniu przeciwko Bogu nie zeszła z drogi, która jest jedyną zbawienną drogą. Bo i także i do tej osoby Bóg mówi: nie bój się, jestem z tobą. Także o tej kobiecie mówi do niej: nie bój się, jestem z tobą. Gdyby ona tylko mogła zaufać. Zauważcie cuda, o których czytamy w przypadku właśnie Eliasza i Elizeusza, które znamy o rozmnożeniu oliwy, mąki, placków, to są właśnie wdowy. Dwie wdowy. Nigdy byśmy nie doświadczyli, nie czytali cudów wskrzeszenia zmartwych dzieci tych obu wdów. A więc tragedie dzieją się, bo żyjemy w upadłym świecie. Ale w tym wszystkim Bóg okazuje swoją łaskę dla wielu ludzi, którzy ufają Mu i pozwolą Mu na to. Dlatego nasza wiara musi być czymś głębsza. I za każdym razem, kiedy ktoś z tego Kościoła ma takie podejście do życia, pierwsze pytanie ja zadaję sobie: Boże, czy ja głoszę coś, czy jakiś składnik jest brakuje w moim głoszeniu, że ludzie tego nie rozumieją, że chrześcijaństwo kwitnie, że ludzie są w Kościele, a nagle jak się tragedia jakaś wydarzy, nagle ich nie ma i żadna ilość poradnictwa i pomocy i zachęty nie przydaje się na nic. Gdzie jest ten fundament? Że jesteśmy niezachwiani nawet, kiedy jest ciężko i niedobrze. Nie będę wymieniał wszystkich osób, bo to nie o to chodzi. Ale wiele osób, które przechodzą w tym Kościele przez różnego rodzaju trudności, zamiast zbliżyć się do Boga i zbliżyć się do społeczności kościelnej i szukać pomocy i zachęty w modlitwie i jeden drugiego podtrzymywać, ludzie mają w dzisiejszych czasach tendencję odseperowania się i niedopuszczania nikogo do siebie. I się zastanawiam, czy z tego powodu później kwitnie biznes farmaceutyczny, antydepresantów i tak dalej, tego wszystkiego, gdzie szukamy po ludzku rozwiązań, kiedy Bóg mówi: nie bój się, jestem z tobą. Być może jest to coś podane na koniec mi i wam do przetrawienia. Ale jest to coś, co gryzie mnie w duchu i w sercu. Dlaczego ludzie, którzy nagle przechodzą przez takie trudności, nie dają Bogu szansy, a są obrażeni na Boga? Czy rzeczywiście znamy Boga? Czy jesteśmy we wierze, jak Słowo Boże mówi? Czy budujemy nasz dom na skalę? Wszyscy lubimy tą historię, ale zauważcie, że nasze życie musi być zbudowane na skalę, ponieważ Pan Jezus mówi, że zaczęły wiatry wiać i woda uderzyła w taki dom i powódź była i różnego rodzaju trudności i ogień może się pojawić. I my to, co słuchamy, ale myślimy, to się dzieje dla ludzi, to się dzieje dla ludzi w Chinach i w Afryce i tak dalej, ale my jesteśmy jakąś elitą, nam się to nie może przydarzyć. Kiedy nam się przydarza ludzkie nieszczęście, zaczynamy wahać się, czy rzeczywiście Bóg jest prawdziwy. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy stanęli na twardym gruncie i ufali Mu bez względu na to, przez co musimy przejść. Amen. Módlmy się. Panie, Twoje słowo nam pokazuje, że ludzie, którzy byli blisko Ciebie, przechodzili przez doły życiowe. I niby, Panie, to wiemy i słyszymy o innych ludziach, którzy przechodzą przez tragedie i trudne sytuacje, to gdzieś w podświadomości nie dopuszczamy, że nas to może spotkać. I Panie, nie wiem, czy kojarzymy sobie życie z Tobą jako życie wolne od
trudności, problemów, jakże dalekie jest to od tego, co Twoje słowo przedstawia. Dlatego, Panie, przebacz nam ten fałszywy obraz życia z Tobą. Wiesz, Panie, prawdą jest, że Ty nie obiecujesz nam życia sielankowego, ale obiecujesz nam swoją obecność z nami, bez względu na to, przez co musimy przejść. I wtedy tak, Panie, możemy przechodzić przez trudności, nawet tragedie, kiedy wiemy, że jesteś z nami. I chcemy, Panie, tak bardzo blisko Cię znać, aby rzeczywiście zapragnąć i docenić Twojej obecności w naszym życiu. Nie w zamian za spokojne życie. A to czyni, Panie, całą różnicę. I dlatego dzisiaj, Panie, modlę się o każdą osobę. Być może dzisiaj są właśnie na tym miejscu osoby, które przechodzą przez trudności, które mają dół duchowy, psychiczny, fizyczny, jakikolwiek, Panie, finansowy. Dół w relacjach rodzinnych, małżeńskich. Panie, niech to słowo, nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie bój się, bo Cię ochronię. Nie bój się, bo dam Ci ludzi, którzy Ci pomogą. Niech te trzy obietnice dzisiaj staną się żywe w naszym życiu, abyśmy mogli się ich uchwycić i z nimi przejść przez wszelkie okoliczności, jakie mamy przejść. I wyjść bardziej mocni i ufający Tobie. O to się, Panie, modlimy. Dla Twojej chwały. W imieniu Jezusa. Amen.